Trochę się faktycznie rozkojarzyłem. To może zacznijmy nowy wątek taki, w takim razie.
Ale nie, ale to było dobre. Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Odcinek 7... Jeszcze raz. 7... Jeszcze raz. 72. odcinek Edugadek, Jacek Staniszewski z Warszawy.
I Marcin Zaród-Starnowa. O czym będzie dzisiaj?
Dzisiaj będzie Jarosław Kordziński naszym głównym gościem. O nim zaraz powie więcej Marcin. Rozmowa ciekawa, jak zwykle 21 minut fajnej rozmowy. Dziękujemy przy okazji za wszystkie pochwały i komplementy pod o poprzednim odcinkiem. Tak, czytamy je i tak nie nudzą nam się, więc bardzo dziękujemy.
I tak chcemy jeszcze więcej. Zachęcamy was do tego, żebyście weszli na fanpage'a Edugadek i umieścili tam recenzje. Na razie jest ich 20. Byłoby pięknie, gdyby nagle zrobiło się z tego 40, biorąc pod uwagę, że kilkaset osób co tydzień słucha nas, to gdyby tylko mały odsetek napisał recenzję fanpage'a, to bylibyśmy w siódmym niebie.
A mówiąc o zbieraniu, proszę Państwa, to mam troszeczkę tremę w głosie, dlatego że postanowiliśmy rozpocząć w historii Edugadek zupełnie nową przygodę. Postanowiliśmy, że będziemy szukać patronów i przystąpiliśmy do serwisu Patronite, w którym postanowiliśmy zebrać niewielką albo wielką, nie wiem, zależy, ale w takim utrzymaniu, jakim my to robimy, dosyć ważną dla nas sumę pieniędzy. Zapraszamy na stronę patronite.pl/edugadki i tam bardzo Państwa prosimy, Was prosimy, koledzy, koleżanki, bracia, siostry, prosimy Was o dołączenie naprawdę niewielkiej ilości swoich pieniędzy. My tam prosimy naprawdę o 5 zł, 10 zł, takie co łaska faktycznie, prawie jak na tace. Można dać więcej oczywiście. I dzięki temu chcemy, żeby to, co dajemy, miało lepszą jakość, było lepiej nagrywane. No a poza tym w nagrodę będziemy jeszcze dodatkowo na tym z naszym patronem dawali coś więcej, prawda?
Tak. Osoby, które zdecydują się coś tam wpłacić, otrzymają dostęp do dodatkowych nagrań z naszych odcinków.
Tak, bo to jest tak, że jak my nagrywamy Edugadki, to zawsze z bólem serca musimy coś wyciąć. I ja już od czasu do czasu zbieram te wszystkie wycinki, trochę wiedząc, że my te przez ten Patronite będziemy przechodzić. I uzbierało nam się kilka fajnych wątków, które w ogóle nigdy na Edugadkach nie zostały wyemitowane, więc myślimy, że niedługo będziemy mogli je wyemitować. No, ale właśnie z taką zasadą, że najpierw będziemy chcieli, żebyście zostali patronami, ale ci z was, którzy nie będą chcieli być patronami, to nie mamy żadnego żalu. Cieszymy się, że jesteście z nami i na pewno za darmo zupełnie będziecie dostawać to, co do tej pory.
Tak, no to co? Mówimy o wsparciu dla nauczycieli, bo różne miasta startują ze wsparciem nauczycieli w tej epoce niepewności edukacji zdalnej, hybrydowej. Mhm. Muszę się pochwalić, że w Tarnowie założyliśmy, idąc za ciosem, Stowarzyszenie Tarnowska Akademia Nauki i rozpoczynamy od przyszłego tygodnia program wsparcia merytorycznego i psychologicznego dla tarnowskich nauczycieli, to znaczy nauczycieli, którzy albo pracują w tarnowskich szkołach, albo są zamieszkali na terenie miasta i pracują w szkołach okolicznych. Program nazywa się Akademia Edukacji Hybrydowej. Ponad 3 miesiące spotkań wirtualnych, prelekcji, webinarów. Zaczynamy między innymi już w czwartek 17 o 19.30 webinarem z profesorem Jackiem Pyżalskim. Także najwyższa liga polska. Mam nadzieję, że będziemy sobie wspólnie w Tarnowie pomagali, wymieniali się doświadczeniami i że cokolwiek się stanie, będziemy na to przygotowani.
A teraz zapraszamy na rozmowę z Jarosławem Kordzińskim. Marcin jak zwykle przedstawi naszego gościa, chociaż ci z was, którzy trochę śledzą ten facebookowy edukacyjny świat, na pewno z Jarkiem mieli już trochę do czynienia, przynajmniej przez Facebooka, ale gwoli tradycji teraz Marcin przedstawi pokrótce naszego gościa.
Jarosław Kordziński sam mówi o sobie, że jest trenerem, mediatorem, coachem i tutorem. Pracuje z placówką doskonalenia nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Edukator. specjalizuje się w procesach rozwojowych, w organizacji, zarządzaniem zmianą, pracą zespołową, komunikacją interpersonalną, przywództwem edukacyjnym, rozwojem osobistym, coachingiem, jest autorem książki Autorytet Nauczyciela, czyli Jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą.
Jarosław Kordziński napisał między innymi o sobie na stronie jarosławkordziński.pl. Jeżeli ktoś chce z Jarkiem mieć więcej, o Jarku więcej informacji, to tam zapraszamy, a teraz zapraszamy na naszą rozmowę. 3, 2, 1, start. Zaczynamy. No dobrze, to zacznijmy od takiego prostego pytania na rozgrzewkę, które dotyczy innowacyjnego uczenia i w ogóle innowatorstwa. Czy twoim zdaniem nauczyciel musi koniecznie być innowatorem i uczyć innowacyjnie?
Znaczy ja mam takie poczucie, że przede wszystkim trzeba być spójnym. I jeżeli ja staram się być innowacyjny, konserwatywny, nowoczesny albo archaiczny, ponieważ ktoś mi powiedział, że tak jest dobrze i zaczynam odgrywać taką rolę, to mam wrażenie, że dzieci zaczynają to odbierać jako coś sztucznego, nieprawdziwego, bardzo się dziwią, czasami kontestują. Myślę, że nie trzeba być innowacyjnym, tylko trzeba być bardzo skupionym na tym, co się dzieje z uczniami wtedy, kiedy z nimi pracuję. Kiedy obserwujesz i reaguję na ich zachowania, to wiecie, to nie jest najbardziej innowacyjne.
To ja jeszcze ciebie podpytam, to znaczy, jeżeli nie chcę być innowacyjny, to jaki mam być?
No właśnie mam wrażenie, że innowacyjnym w tej chwili jest taki nauczyciel, który pracuje przede wszystkim z uczniem, który jest skupiony na swoim rozwoju. Natomiast ten, który próbuje uczyć ucznia na różne nowoczesne, atrakcyjne sposoby, no bardzo często też jest niezwykłą inspiracją dla ucznia, ale jeżeli nie jest skupiony na uczniu, no to po prostu często jest odbierany przez tego drugiego jako ktoś, kto dopiero szuka drogi, a nie jest drogowskazem.
No dobrze, ale jak być drogowskazem dla kogoś, kto z zasady nie szuka drogowskazów? Czyli dla ucznia takiego, który jest bierny po prostu i ma swoją jakąś wizję tego, co chce zrobić, czyli przetrwać w takiej formie przetrwalnikowej.
Na Facebooku, powołując się na niezwykłe źródła, powtarza się często bardzo to samo zdanie, czyli jeżeli chcesz, żeby ktoś płonął, sam musisz płonąć, tak? To znaczy, jeżeli chcesz zapalić, to do czegoś, to trzeba samemu płonąć. I myślę, że to jest właśnie coś takiego, że no właśnie jest mnóstwo nauczycieli, którzy płoną, mówiąc wprost, tak? To znaczy, że dla których uczenie jest czymś atrakcyjnym, jest sposobem życia, sposobem tego też sformułowanie takie, że jest to, nie wiem, realizacja misji jest bardzo takim durnym sformułowaniem, ale jest niestety bliskim temu, o czym chcę powiedzieć. To znaczy, że po prostu nie wyobrażam sobie, że moja nauka, moja praca z uczniem miałaby polegać na tym, że będę mówić, co on ma myśleć. Raczej, żeby on poprzez kontakt ze mną był po prostu, stawał się człowiekiem, no właśnie zainteresowanym tym, co może się z nim zdarzyć. I jeżeli mam taką świadomość, tak, uczeń siedzi i czeka do końca lekcji, tak, i stara się spełnić ten czas w sposób dla siebie jak najbardziej atrakcyjny, czyli no wypełnia go tam, nie wiem, oglądaniem tego, co jest na telefonie, albo myśleniem o czymś zupełnie nieistotnym z punktu widzenia nauczyciela. W momencie, kiedy wciąga się go w jakąś aktywność, po prostu płonie, tak? Staje się tym człowiekiem bo właśnie zainteresowanym. Może nawet nie do końca tym, co nauczyciel chce zaproponować, ale po prostu już jest po stronie aktywności, a nie bierności.
No bo to była często poruszana kwestia przez nauczycieli pracujących w edukacji zdalnej, że to, co najbardziej im przeszkadzało, to ta bierność uczniów. To, że podczas tych lekcji zdalnych nauczyciele czuli się, jakby mówili sami do siebie, byli osamotnieni i jakiekolwiek próby skłonienia uczniów do zaangażowania no były bardzo trudne. I tak naprawdę to myślę, że nie jest związane tylko z edukacją zdalną, tylko to bardzo często ma też miejsce w zwykłej klasie. Więc No jak ma płonąć nauczyciel chemii, który ma wprowadzić właśnie symbole chemiczne?
Wiesz, to nie jest dobry pomysł, żeby nauczyciel chemii płonął. Przepraszam ci bardzo, ale wybierz inny przedmiot.
Wrażenie, że w przypadku każdego przedmiotu, no ale nauczyciel chemii w sposób szczególny, zwłaszcza, że jeżeli płonie w sąsiedztwie no, takich odczynników, które mogą no, stworzyć jakąś energię na wyraz, że tak powiem.
Anglista niech płonie, będzie bezpieczniej.
A, anglista tak, anglista. Tak, z taką typową angielską flagmą, niech spróbuje.
Ale słuchajcie, ja myślę, że tak trochę z Marcinem kręcimy się wokół takiej dyskusji, której byłeś częścią, albo sam o tym napisałeś gdzieś, gdzie nauczyciele się skarżyli o tym, że nie są w stanie zmusić swoich uczniów do uczenia się. I to nie tylko online. To znaczy, to jest takie same narzekanie, że ja się tutaj na poce, na myśle, przynoszę swoich różnych materiałów i bardzo mi zależy, zwłaszcza, że im to się kiedyś w życiu przyda. A to, co widzę, to widzę taką zblazowaną twarz, która mówi mi wszystkimi swoimi no, tymi
kanałami,
różnymi częściami ciała, nie odczep się ode mnie.
Znaczy, ja pamiętam jedno z wystąpień Marty Forkiewicz-Bolkowskiej, która mówiła o tym swoim takim projekcie z architerapii, tak? Arteterapii. Kiedy uczennice miały coś robić, no z tych różnych tam, nie wiem, szmatek tworzyć jakieś rzeczy, i ona cały czas wiedziała, jak można im podpowiedzieć, żeby zrobiły to dobrze. A one robiły to źle albo w sposób taki zbyt mało dynamiczny, i w pewnym momencie zaczynały coś robić i zaczynały to robić coraz większym zaangażowaniem. A potem to już po prostu poszło, tak? I myślę, że czasami jest tak, że my bardzo chcemy zastąpić ucznia w tym jego zaangażowaniu. Efekt jest taki, że uczeń bardzo chętnie się temu poddaje, no bo jak mówicie właśnie o pracy zdalnej, no to właśnie trochę tak, to jest najłatwiej, tak? Bo ja mogę oczywiście być zalogowany, ale wcale nie muszę być aktywny. Ja nawet mogę być na ekranie, jeżeli ekran sobie podzielę w odpowiedni sposób, na drugiej części, nie wiem, robić rzeczy dużo dla siebie bardziej atrakcyjne i będę sprawiał wrażenie tak względnie zainteresowanego albo obecnego, ale to będzie tak jak na lekcji, taka obecność tylko fizyczna, a nie mentalna. Więc myślę, że jeżeli mówię o tym, że sam mam płonąć, no to zawsze jest takie pytanie, po co, tak? Jeżeli mam płonąć po to, żeby się palić, no to się spalę. Natomiast jeżeli mam być tym takim zarzewiem dla innych, światłem dla innych, ciepłem dla innych, no to muszę też się zastanowić, co powoduje, że taki właśnie jestem. Dla mnie kluczową sprawą jest rozmowa i przestrzeń dla aktywności ucznia. Czasami ta przestrzeń sprowadza się do tego, że uczeń musi chwilę poczekać, znaczy uczeń musi mieć czas, żeby znaleźć odpowiedź.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem twój przekaz, to przekaz jest taki cierpliwości, nie próbować
tylko robić.
Ja jestem
Wielkopolaninem. Mhm. Dla mnie praca od podstaw jest taka kluczowa. To znaczy ja wiem, że nie wiem, skała się wolno kruszy, natomiast kropla, która uderza ciągle i systematycznie potrafi no, spowodować tę zmianę. Ale trzeba po prostu no, dać sobie prawo do tego, żeby nie wyważać od razu rzeczy wielkich, tylko po prostu robić to, co tu i teraz mogę osiągnąć.
A czy to nie jest jeszcze tak, że oprócz tego, że chcemy pracować nad innowacyjnym, lepszym, bardziej otwartym, skłonnym do ryzyka nauczycielem, powinniśmy jeszcze pracować nad takim samym innowacyjnym rodzicem?
Ja kiedy pracuję z nauczycielami, to mówię, że wszyscy mówią o tym, że powinniśmy pracować nad rodzicami, ale jedyny człowiek, na którego mamy wpływ, to jest uczeń i pracujmy z uczniem. Ja przepraszam bardzo, ale jasne, że trzeba rozmawiać z rodzicami. My mamy z rodzicami, mówiąc o tym, czego będziemy uczyć, w jaki sposób będziemy badać osiągnięcia i co zrobić, żeby, nie wiem, uczeń się rozwijał. Natomiast zaangażowanie rodziców, dla mnie to jest bardzo bolesny temat, zwłaszcza ostatnio. Od kwietnia ubiegłego roku widzę narastającą niechęć. Między innymi to jest powód, dla którego postanowiłem zająć się pojęciem autorytet nauczycieli. Nie, ja wolałbym, nie, bardzo zachęcałbym do tego, żeby skupić się na nauczycielu, na uczniu i może jeszcze bardziej na nauczycielu jako członku środowiska. Bardziej, no, tak jak oglądam właśnie, bo są przecież takie szkoły, tak, jak Radowo Małe, gdzie tam właśnie zaczęło się od tego, że jedna zwariowana nauczycielka, nie wiem, zamykała w walizkach różne pomoce, ponieważ dyrektor nie zgodził się na to, żeby układała je na półkach, a potem ona została dyrektorką i w tej chwili ta szkoła wygląda w sposób zupełnie nietypowy, mimo że jest zwykłą, tradycyjną, samorządową, finansowaną z państwa szkołą, a nie jakimś takim eksperymentem pedagogicznym. A ona po prostu stworzyła środowisko. Ci nauczyciele, którzy z nią pracują, uwierzyli, że można inaczej. Na początku, bo pamiętam tę szkołę sprzed, nie wiem, 5 czy 6 lat, ci nauczyciele mówili, tak, ale to strasznie dużo kosztuje nas pracy. My musimy dodatkowo bardzo wiele rzeczy robić. W tej chwili ci nauczyciele, a byłem tam 1,5 miesiąca temu, po prostu już są, że tak powiem, nauczycielami nauczycieli, tak? Oni zrobili instytucję z tej szkoły i w tej chwili ci nauczyciele są dumni, że to, w jaki sposób pracują, jest, no też sprzedaje się jako produkt taki edukacyjny, tak? Przyjeżdżają inni, oglądają, zachwycają się, no to jest po prostu no, dla nich bardzo atrakcyjne.
Jestem niespełniony, jeżeli chodzi o tą twoją odpowiedź o rodzicach, bo ją odsunąłeś, powiedziałeś, że to jest dla ciebie bolesny temat, zwłaszcza z tym, co się działo od marca i kwietnia. Rozumiem, że chodzi
nie,
o to,
chodziło
że
od ubiegłego kwietnia, byli... czyli od czasu strajków.
Aha, okej. Okay. Dobrze, no ale oni nie zniknęli, a kiedy ja mówię o tym, żeby pracować nad rodzicem, myślę nie tyle nad tym, żeby, znaczy, że się go nie pozbędziemy, tak? I teraz moim zdaniem, jeżeli, tak jak ja rozmawiam z rodzicami i tak jak ja staram się im wytłumaczyć, w co wchodzą, idąc do mojej szkoły i w co tak naprawdę, jaka to jest szkoła i żeby się liczyli z pewnymi rzeczami, to uważam, że to jest absolutnie kluczowa rzecz, żeby rodzic rozumiał, jaka jest rola w tym trójkącie uczeń-rodzic-nauczyciel i jeżeli tego nie zrozumie, no to skazujemy się na no, potencjalną klęskę w tej naszej umowie. Dlatego, kiedy mówię o innowacyjnym rodzicu, to myślę sobie o tym, że tak, chcemy, żeby rodzic był, nauczyciel był innowacyjny, chcemy, żeby uczeń był coraz bardziej lepszy w umiejętnościach miękkich, pracował w grupie i różne rzeczy robił, a potem jest rodzic, który kompletnie jest w tym wszystkim zagubiony, ponieważ jedyną szkołę, jaką zna, to jest ta, do której chodził i nie rozumie, dlaczego teraz tak jak jest. Znaczy, to jest dla niego dzikie. Więc w takim sensie mówię o tym, czy nie warto pracować nad nim również?
Znaczy ja bardzo często powtarzam taką frazę, jestem z niej dosyć dumny, żeby nie dzielić świata na nauczycieli i rodziców, tylko mówić o dorosłych. I jeżeli zaczęlibyśmy mówić o dorosłych, że dorośli odpowiadają za rozwój dzieci, to znaczy, że my jesteśmy po tej samej stronie, w związku z tym jakby nasza odpowiedzialność jest porównywalna, równa. Tak samo zależy rozwój dziecka od tego, co zrobi z nim i co robi dla niego nauczyciel, jak co robi z nim i co robi dla niego rodzic. I tutaj absolutnie się zgadzam. Znaczy, ja w ogóle jestem człowiekiem dialogu, w związku z tym myślę sobie, że czas na rozmowę dorosłych o dzieciach, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, mamy coraz większy problem, tak? Dzieci odpływają w świat, który, gdzie się bardzo łatwo ukryć, który jest ich światem, w którym posługują się nawet językami takimi, które są dla dorosłych obce, wartościami, które są nowe i też nieznane dla dorosłych, w związku z tym dobrze by było, ja absolutnie się z tym zgadzam, gdyby dorośli ze sobą rozmawiali, co się dzieje z ich dziećmi i co my możemy tym dzieciom dać jako ci właśnie dojrzalsi przewodnicy.
To Jarku, bo mówisz o tej ocenie uczniów, o tym, że oni sami czują się no, oceniani przez rodziców, przez nauczycieli i w związku z tym też ich jakaś taka wiara w siebie, poczucie własnej wartości gdzieś tam spada, bo czują się częścią wyścigu szczurów. Ja tutaj nawiązuję do sytuacji, która miała miejsce przy okazji kangura matematycznego i twojego wpisu na temat tego kangura matematycznego. Ja tylko szybko przypomnę, że chodziło o to, że nagle edukacji zdalnej okazało się, że wyniki Kangura podskoczyły diametralnie, czyli nagle dzieci albo dzieci cudownie zaczęły myśleć i rozwiązywać zadania, albo jednak gdzieś ktoś im pomagał, tak? I piszesz też o tym, że dzieci tracą swoje pasje i zainteresowania przez to, że ktoś każe im w tym wyścigu szczurów uczestniczyć. Czy jest jakieś wyjście z tego zamkniętego kręgu wyścigu szczurów w takiej sytuacji?
Znaczy tu no, trzeba wrócić do rzeczy po prostu, nie wiem, takich podstawowych, no bo powiedzmy sobie, że ten wyścig szczurów, no pewnie jest jakoś wpisany w jakąś część osób, które rywalizują z resztą świata, ale powiedzmy sobie, że tych, którzy tak bardzo rywalizują, jest kilkanaście procent, a tu się okazuje, że wszyscy jesteśmy tak. Kangur był tego najlepszym dowodem, no bo to rzeczywiście 90% czy nawet ponad tych najlepszych wyników, no to jakby świadczy o tym, że nie było ważne, żeby dziecko wzięło udział w czymś, co może być dla niego ciekawe, jako tam rywalizacja, nie wiem, ze swoimi kompetencjami matematycznymi, tylko po prostu nastawienie na taki wynik najwyższy za wszelką cenę. Nie? Więc ja myślę sobie, że tutaj w grę wchodzi właśnie no, trochę jednak kwestia systemowa, bo jeżeli my bazujemy na takich rozwiązaniach, w których wygrywa ten, który ma najwięcej punktów i wygrywa ten, który korzystając z tego, że ma najwięcej punktów, ma możliwość funkcjonowania w środowiskach, które wymagają posiadania największej liczby punktów, no to się okazuje, że najważniejsze jest nie to, żeby, nie wiem, spełniać swoje takie aspiracje, marzenia, taką radość bycia w rozwoju, a najważniejsze jest to, żeby udowodnić, że się jest lepszym od kogoś innego. No efekt jest taki, że właśnie, no właśnie, bo teraz czytamy bardzo dużo o tych korepetycjach, to wydawało się, że korepetycje w jakiś sposób zanikają, a tu się okazuje, że to jest po prostu w tej chwili przemysł. No właśnie związany nie tylko z tym, że dzieci osiągają, nie wiem, że dzieci muszą się przygotować do egzaminu, ale właśnie o to chodzi, żeby, nie wiem, zyskiwać kolejne punkty, tak? Efekt jest taki, że dziecko, które jest, nie wiem, uczenie się dziecka jest zastępowane nauczaniem dziecka w szkole, nauczaniem przez korepetytora, nauczaniem przez rodzica, to dziecko mówi, gdzie jest miejsce, znaczy, ja nie wiem, czy ono się nad tym zastanawia, ono po prostu przyjmuje to, co dla niego jest wygodne. Skoro ci dorośli tak się strasznie starają, to kurczę, niech to robią. Ja tu sobie pomyślę o czymś innym, zajmę się czymś, co jest dla mnie bardziej atrakcyjne. Dzieci nie mają szansy na to, żeby, nie wiem, spełniać swoje jakieś aspiracje rozwojowe, jakiekolwiek by one nie były, bo zawsze im się daje coś innego do zrobienia, a wtedy, kiedy ono sobie z tym nie radzi, no to się je, nie wiem, wspomaga takim jakimś, nie wiem, dodatkowym działaniem typu właśnie korepetytor, rodzic, czy wymagania w stosunku do nauczyciela.
Jarek, na koniec pytanie takie trochę otwarte, bo może nie zapytaliśmy o to, co chciałbyś powiedzieć, więc ja bym się chciał ciebie zapytać o to, jak widzisz szkołę, naszą polską edukację za 10 lat, ale tak realnie. Czy coś się zmieni?
Znaczy, ponieważ ja już, nie wiem, 30 parę lat nie tyle pracuję w szkole, bo w szkole pracuję dużo dłużej, natomiast pracuję z nauczycielami. Ja widzę duży potencjał, który jest przekładany na aktywność, na rzeczywistość. Ja bardzo często jestem pytany, jak ty wytrzymujesz, przepraszam, że to powiem, pracując z nauczycielami, nawet nauczyciele sami o sobie mówią, że są taką trudnym środowiskiem do uczenia, do szkoleń. Ja bardzo często powtarzam, że jest dokładnie na odwrót, bo to jest genialne, że kiedy nauczyciele zaczynają pracować w takim obszarze, w którym właśnie mają sporo możliwości wypowiedzenia się, zaprezentowania swoich pomysłów, no ale też takich, nie wiem, przemyśleń typu nie mogę, ale co mógłbym zrobić, gdybym mógł, no to się nagle okazuje, że jest bardzo dużo do zrobienia i ja właśnie widzę, nie tylko patrząc na tych takich topowych nauczycieli, tych właśnie superwerfów i tak dalej, ale patrząc na takich właśnie nauczycieli z takiej małej miejscowości jak Korzecznik, czy Krokowa, czy gdzieś tam Żarnowiec, to piękna szkoła gdzieś tam na Kaszubach, jak bardzo może szkoła wyglądać inaczej. I ponieważ ja widzę te zmiany, to ten kilkanaście procent, które rzeczywiście jest takim dowodem na, no bo mówicie o tej innowacyjności bardzo dużo tutaj, na tym, że szkoła może być szkołą uczniów, szkołą uczenia się uczniów, szkołą rozwoju, rozwijania się uczniów, a że właśnie za te 10-15 lat większość szkół tak będzie wyglądać. Ja kiedyś powiedziałem, że szkoły nie zmienią reformy, że szkoły zmienią uczniowie, że albo uczniowie zniszczą system, to po prostu nie będą uczestniczyć, albo system dostosuje się do wymagań, wyzwań, jakie stawiają przed dorosłymi właśnie dzieci. I ja bardzo chcę wierzyć w to, że dzieci po prostu będą miały głos i doprowadzą do tego, że oświata będzie miejscem, w którym one będą dorastać, a nie dostosowywać się.
Dobrze, to ja jeszcze to jak kończąc będę wyrazicielem zdania nas obu, że będziemy bardzo od ciebie chętnie brali kontakty do takich małych miejscowości na Kaszubach czy jakichś innych, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, żeby pokazać, że tam się też dzieje, żeby wyjść z tego zaklętego fajnego oczywiście i ja nie chcę być odczytany jako ktoś, kto nie chce tego kręgu, ale żeby po prostu pokazać, że gdzie indziej się też pracuje i że też tam są nadzieje, które spowodują, że ta szkoła będzie inna za 10-15 minut. Nie, przepraszam, za 10-15 lat. Nie tak szybko. Dziękujemy ci, Jarku, bardzo mocno.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
No i posłuchaliśmy.
No i posłuchaliśmy. Wiesz co, Marcin, ja tak sobie tego posłuchałem któryś raz już tej rozmowy, bo jak zwykle musimy tego posłuchać po raz któryś. Przy okazji przypominamy dla wszystkich serwis patronite.pl edugatki, tam jeszcze dodatkowy fragment niedługo się pojawi, albo już się pojawi, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, z Jarosławem Kornińskim, ale ja bym chciał nawiązać do tego, czego wszyscy przed chwilą wysłuchaliśmy. Ja nie do końca się zgadzam z Jarkiem, chociaż nie chciałem już o tym dyskutować za bardzo, że bo on tak trochę ominął to pierwsze pytanie, może go zaskoczyliśmy o to, czy nauczyciel, każdy nauczyciel musi być innowacyjny. Kurczę, ja myślę, że każdy nauczyciel musi być innowacyjny, no bo co to tak naprawdę znaczy?
No właśnie, to chyba znaczy, o to się rozbija wszystko, żeby zdefiniować sobie słowa, których używamy.
Dla mnie to jest taki człowiek, który po prostu chce się rozwijać. No ja sobie nie wyobrażam takiego nauczyciela, który nie tyle, co się chce zwijać, ale nie chce się rozwijać. Znaczy, że co? Że cały czas będzie stał w miejscu i nie będzie nic nie robił i będzie cały czas odgrzewał te swoje kotlety, czyli żółte kartki i z nimi chodził na zajęcia, nawet jeżeli to są slajdy PowerPointowe, których używa od 10 lat, no nie ma takiej możliwości, żeby nie był innowacyjny. Może iść w różnych kierunkach z tą innowacją. Nie musi być, to Jarek mówił, niekoniecznie musi od razu iść nowe technologie, ale nie może stać w miejscu.
Tak, myślę, że tu trzeba rozdzielić kwestie takie typowo techniczno-technologiczne i nowinkowe od kwestii rozwoju świadomego. Natomiast muszę powiedzieć, że z drugiej strony trzeba mieć też świadomość, że jeżeli się kończyło studia 30 lat temu, to jednak trochę ta wiedza związana z dydaktyką od tego czasu się posunęła do przodu. Ja kojarzę taki post, w którym jedna z nauczycielek skarżyła się, że na tych trochę nowych nauczycieli, młodych, którzy wymyślają jakieś tam chocki, klocki, jakieś tam teorie, neurodydaktyka i tak dalej, neuronauka, a przecież przy przekazywaniu wiedzy to jest tak, że...
No tak, już kiedyś walczyłeś o tym, walczyłeś już kiedyś z tym powiedzeniem, że nie można przekazywać wiedzy. Ja się z tobą zgadzam. No to w ogóle to jest ten tak główna rzecz, do której cały czas chyba uderzamy. Nie po to jesteśmy, żeby przekazywać wiedzę, zwłaszcza, że jej się nie da przekazać, tylko jesteśmy po coś zupełnie innego, ale to jest ten stary, ale nie wiekiem stary, bo znam też świetnych nauczycieli, którzy są starsi od nas, którzy doskonale to rozumieją. Ale... Znam też młodszych nauczycieli od nas, bardzo młodych jeszcze, którzy nawet nie rozpoczęli, którzy cały czas uważają, że ich zadaniem będzie wtłoczyć w głowy młodych ludzi kolejnej partii wiadomości.
Wiesz co, ja tej rozmowy słuchałem już dwa razy i myślę, że jeszcze z dwa razy ją przesłucham, dlatego
tam
że
jest
za
dużo,
każdym
nie?
razem można na paru poziomach słuchać tego, co Jarek mówi, i to są naprawdę ważne rzeczy, i żeby to dobrze tak zinternalizować, to parę razy warto przesłuchać. Znajdziecie za każdym razem nowy smaczek.
Ja jeszcze dodam tylko to a propos, bo ja będę o tym mówił, o tym Patronite, takie moje zadanie, że w tym tam rozmawiamy również o takim elemencie dosyć istotnym, to znaczy tym, żeby to wariactwo nauczycielskie w dobrym tego słowa znaczeniu, ten taki ta grupa ludzi, która idzie i przed do przodu, jednak w jakiś sposób się powiększała i była coraz większa i nie zamykała się w takim jakimś swoim jednym grajdole.
Tak,
do tego też chętnie namawiam.
Tak, jednym z pomysłów na to, żeby właśnie się nie zamykać, jest zapraszanie nauczycieli z całej Polski do fajnych projektów, oddolnych projektów. Jednym z takich projektów jest Tydzień Uczniowskiej Supermocy, realizowany przez dziewczyny, które same o sobie i o tym projekcie powiedzą, więc gdziekolwiek uczycie, czy jesteście w małej szkółce, gdzieś koło Tarnowa, czy w wielkiej szkole w dużej metropolii, możecie przystąpić do Tygodnia Uczniowskiej Supermocy z własnymi uczniami i w ten sposób ta gwardia eduwariatów będzie rosła.
To posłuchajmy teraz dziewczyn na moment.
Dzień dobry. Z tej strony Kaśka Włodkowska. Razem z Joanną Gadomską chciałyśmy zaprosić Was do udziału w projekcie Tydzień Uczniowskiej Supermocy, który będzie trwał od 19 do 23 października. Projekt polega na przeprowadzeniu i udokumentowaniu zajęć, aktywności, które eksponują mocne strony, talenty, pasje naszych uczniów. Po inspirację możecie sięgnąć do naszej e-publikacji dostępnej na blogu Biologia z blondynką i Facetka od Polaka. Aby dowiedzieć się więcej, dołączcie do naszej grupy na Facebooku o jakże zaskakującej nazwie Tydzień Uczniowskiej Supermocy. Do zobaczenia w projekcie. Pozdrawiam serdecznie.
Okej. Okay. I teraz jeszcze chcesz powiedzieć o tym Europejskim Tygodniu Kodowania?
No pewnie, że jak już jesteśmy tak tydzień po tygodniu, pamiętajcie o tym, że w październiku od 10 do 25 warto realizować w szkole inicjatywy związane z kodowaniem, programowaniem. To naprawdę ludziom się przyda. A my prosimy o szerowanie naszego odcinka, lajkowanie, o recenzję na fanpage'u, to już mówiłem, ale też recenzję w iTunes. To jest taka wisienka na torcie. Dostać recenzję w iTunesach, to naprawdę nam pomoże bardzo, bardzo szerzyć tę wiedzę, te informacje i doświadczenia, o których wspominają nasi goście.
Czyli tak, Akademia Edukacji Hybrydowej, Edugatki na Patronite, Tygodnik Uczniowskiej Supermocy, Europejski Tydzień Kodowania, ale tego dzisiaj było.
Tak, a dodatkowo za dwa tygodnie?
No właśnie, powiedz.
Za dwa tygodnie Irmina Żarska z niesamowitej akcji Zaproś mnie na swoją lekcję. Polonistka, która wymiata, która ma takie pomysły, że to idzie w świat i można się tym zupełnie bezpiecznie zarażać.
To ja sobie lecę. Mamy dwa tygodnie. Już za tydzień nas nie będzie, ale za dwa tygodnie się znowu pojawimy. Marcin, do widzenia.
Pa, 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 pa.